każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Witam Państwa serdecznie. Dziś w studiu burmistrzowie trzech gmin ze środka województwa lubuskiego, które chcą współpracować w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego. Łączymy się, niestety nie ma z nami w studiu pana Remigiusza Lorenca, burmistrza Międzyrzecza. Witam panie burmistrzu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pan burmistrz miał być w studiu, ale ważne obowiązki burmistrza Międzyrzecza wezwały do stolicy pana Remigiusza Lorenca, więc chwilę telefonicznie, a w studiu Radia Zachód mamy pana burmistrza Świebodzina Tomasza Sielickiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I burmistrza Sulęcina Dariusza Jecharta.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznę od pana Remigiusza Lorenca. Panie burmistrzu, dlaczego postawiliście na miejski obszar funkcjonalny? Co z punktu widzenia gminy Międzyrzecz było taką determinantą, jeśli chodzi o te decyzje?
Panie redaktorze, szanowni państwo, usytuowanie naszych gmin jest idealne do rozwoju w postaci lokalizacji infrastruktury logistycznej i lekkiego przemysłu. To, że jesteśmy na skrzyżowaniu dwóch najważniejszych cieków drogowych, to jest drogi ekspresowej S3 i autostrady A2, powoduje, że należy wykorzystać po prostu to, co zostało nam już wybudowane. Byłoby marnotrawstwem, że ten potencjał dotyczący skomunikowania północy z południem, wschodu z zachodem nie jest wykorzystany w obszarze województwa lubuskiego. Stąd od wielu lat zabiegamy o to, aby nasze miasta, nasze gminy były uznane za ośrodki, które są najlepiej usytuowane w województwie jako właśnie możliwość potencjalnego rozwoju, szczególnie logistyki.
Rozumiem, że no właśnie logistyki, rozumiem, że oprócz tego, że będzie taki woreczek pieniędzy w ramach MOF-u, to liczycie także na inwestorów w Międzyrzeczu.
Tak, oczywiście. Jedno z drugim się mocno wiąże. Po pierwsze, dzięki miejskiemu obszarowi funkcjonalnemu będziemy mieli środki, które będą dedykowane szczególnie na to, aby wspomóc w rozwoju infrastruktury, ale też innych działań, które umożliwią jak gdyby podniesienie atrakcyjności naszych gmin dla potencjalnych przedsiębiorców. Bo przecież to nie tylko jest kwestia zakładu pracy, ale też tego, aby pracownikom stworzyć jak najlepsze warunki do życia po pracy i też tworzenia rodzin i też działaniu przeciwko degradacji społeczno-gospodarczej, czyli ucieczki młodych ludzi z województwa lubuskiego, też z obszarów naszych gmin jak najbardziej.
A co z pieniędzmi w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego? Bo tutaj trzeba spojrzeć na Zieloną Górę, na Urząd Marszałkowski Gorzów i te gminy MOF-u no, walczą o większy budżet. Rozumiem, że też taką walkę musicie rozpocząć.
Powiem w ten sposób. Oczywiście jest to walka na argumenty, tak? Bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że my ciągniemy jak najwięcej do naszych ośrodków ze względu na to, że wykazujemy, że jest to zgodne z przyjętą strategią rozwoju państwa polskiego, z przyjętymi założeniami strategii województwa lubuskiego, ale natomiast oczywiście chodzi o to, że fundusze europejskie w nowej strukturze zarząd województwa musi odpowiednio jak gdyby dedykować. No i tutaj oczywiście jest zawsze konflikt interesów pomiędzy ośrodkami, które reprezentujemy, a ośrodkami pozostałymi. Natomiast trzeba jasno sobie powiedzieć, że nasze gminy są gminami, które zdecydowanie nie będą tylko i wyłącznie polaryzować w rozwoju w obszarze tylko administracyjnych granic, ale też będzie polaryzacja na obszarach co najmniej trzech powiatów.
Panie burmistrzu, jak pogoda w Warszawie?
Powiem, że pogoda no jest tak pochmurnie, natomiast straszne korki i powiem szczerze, że przebijam się, mam jeszcze 5 minut do ministerstwa.
No to proszę się przebijać bezpiecznie, pan burmistrz na zestawie głośno mówiącym, żeby nie było, jakby ktoś pomyślał, że
oczywiście, jedzie... Oczywiście, oczywiście.
Także wszystko zgodnie z...
Pozdrawiamy z Lubuskiego, panie.
Właśnie, pozdrawiamy.
Pozdrawiam serdecznie.
Wszystkiego dobrego i widzimy się w województwie lubuskim, panie burmistrzu. Do usłyszenia.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam serdecznie.
To oczywiście burmistrz Międzyrzecza, Remigiusz Lorenc w studiu, burmistrz Sulęcina Dariusz Eichhardt i burmistrz Świebodzina Tomasz Sielicki. Ja zapytam panów o, no, o to samo. Ta decyzja o miejskim obszarze funkcjonalnym wynikała z...
Panie redaktorze, no przede wszystkim nasze miasta od wielu, wielu lat, myślę kilkudziesięciu, są ze sobą powiązane. Z Międzyrzeczem to powiązanie widać, może nawet przez Brygadę 17 Wielkopolską, tak, ponieważ jakby ta wymiana między mieszkańcami Sulęcina i Międzyrzecza jest naturalna. No, codziennie dziesiątki, jak nie setki samochodów z Międzyrzecza przyjeżdża do Sulęcina i z Sulęcina wyjeżdża do Międzyrzecza. To powiązanie było jeszcze kiedyś mocniej wzmocnione przez linię kolejową, która była Międzyrzec-Sulęcin-Rzepin i wiele innych czynników. Świebodzin, z uwagi na to, że wcześniej leżał w województwie zielonogórskim, to tego powiązania miał trochę mniej. Natomiast z uwagi na to, że w powiecie sulęcińskim znajduje się również gmina Torzym, dzisiaj mamy też autostradę A2 i węzeł przy Torzymie, między Torzymiem a Sulęcinem, to tak naprawdę to powiązanie zaczęło się coraz mocniej między nami zawiązywać. I dzisiaj można by było śmiało powiedzieć, że podobnie jak z Międzyrzeczem od wielu lat, tak samo ze Świebodzinem ta współpraca, ta wymiana i mieszkańców, ludzi dojeżdżających do pracy, ale tego know-how i doświadczenia jak najbardziej okazuje się zasadna do utworzenia miejskiego obszaru funkcjonalnego i przy okazji, jeżeli można pozyskać pieniądze i rozwinąć tą współpracę na jeszcze większym poziomie, to wydało nam się to zasadne i zawiązaliśmy porozumienie. No i też uważamy za jedną rzecz bardzo istotną, że trzeba w końcu postawić na silny rozwój centrum województwa lubuskiego.
No o tym centrum to za chwilę, bo chciałem też zapytać pod tym kątem, że to centrum upomina się o kawałek tak, tego tortu europejskiego.
Dokładnie, panie redaktorze, oczywiście, że mamy też praktycznie wspólne problemy podobnego typu zadania, które chcemy realizować, to są bardzo zbliżone i podobne miasta, o podobnym potencjale z mieszkańcami, czyli każde miasto po części jest bardziej związane z lekkim przemysłem i lekkim rozwojem i myślę, że tutaj będziemy chcieli się wymieniać doświadczeniami, ale także jakby współpracować, żeby rozwinąć te trzy ośrodki.
Burmistrz Świebodzina, Tomasz Sielicki.
To, co już powiedzieli moi poprzednicy, ten wspólny potencjał, ale również wspólne problemy, wspólne wyzwania, to jest to, co nas łączy. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jedną, bardzo specyficzną rzecz, która w mojej ocenie nastąpiła tak naprawdę w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Bo kiedyś mówiło się, że bramą na zachód jest granica polsko-niemiecka. Dzisiaj, kiedy tej granicy fizycznie tak naprawdę nie ma, to w mojej ocenie taką bramą na zachód jest właśnie centrum województwa lubuskiego, te nasze trzy gminy i skrzyżowanie dróg A2 i S3. Tutaj jest tak naprawdę ostatni strategiczny punkt logistyczny, który jest na zachodniej ścianie naszego kraju i my z tego benefitu lokalizacyjnego chcemy razem korzystać w imię rozwoju gospodarczego przede wszystkim, bo rozwój gospodarczy to jest ten czynnik, który determinuje rozwój wszystkich pozostałych innych branż życia ludzkiego. Ja w swojej pracy wyznaję zasadę, że dobry samorząd opiera się na trzech filarach. Pierwszy to jest zawsze gospodarka, praca, bo to jest to, co ludzi tak naprawdę do naszych miast w dużej mierze przyciąga. Drugi temat, druga odnoga to jest przede wszystkim mieszkalnictwo, nieruchomości, bo o ile pracę można zmienić dosyć szybko, to jak człowiek już się w pewnym mieście ulokuje, kupi ten dom albo kupi swoje M2, to dużo ciężej go z tego miasta wyrwać. Trzeci segment, który jest naprawdę ważny, to wysoka jakość usług społecznych. Sport, rekreacja, kultura. Ale na to wszystko pieniądze biorą się przede wszystkim z rozwoju gospodarczego, ale również przede wszystkim ze względów chociażby infrastrukturalnych, również z pieniędzy zewnętrznych, z pieniędzy unijnych. I po to, żeby jeszcze szybciej rozwijać te trzy sektory, jeszcze szybciej oferować coraz więcej naszym mieszkańcom, którzy już są i tym, którzy chcieliby zamieszkać w naszych miejscowościach, stworzyliśmy miejski obszar funkcjonalny.
No właśnie, bo prawda jest taka, że prawo nie zabraniało czegoś takiego zrobić w momencie, kiedy już inne MOFy się potworzyły, więc mogliście spokojnie zrobić ten ruch. Inna sprawa, że naprawdę toczy się dyskusja o wielkość tak zwanych ZIT-ów w ramach MOFów, więc ciekawe, jak to się rozwiąże, jeśli chodzi o budżety. Na jakiej wielkości pieniądze w ogóle liczycie? Co to może być? Bo słuchają nas ludzie, którzy słyszą miejski obszar funkcjonalny, którzy słyszą o ZIT-ach, ale to fizycznie przekłada się na pewne inwestycje i pieniądze. To jeśli chodzi o pieniądze, to o czym, czy możemy w ogóle mówić o jakichś sumach?
Znaczy, no na pewno liczymy na duże pieniądze, tak? Wiadomo, że gdzieś one będą musiały być oparte o to, że nowy program związany z realizacją nowego budżetu unijnego w województwie lubuskim, no będzie ograniczony też finansowo, bo nie jest to worek bez dna.
Tak? Oczywiście.
Czyli my liczymy na to, że no uda nam się dostać gdzieś po 300 euro na mieszkańca. Jeżeli tak by było, to by było wspaniale. Na tą chwilę takich pieniędzy nie mamy gwarantowanych, więc jakby tutaj cały czas zabiegamy. No tak jak Zielona Góra czy Gorzów walczy o zwiększenie, to my razem z nimi próbujemy te pieniądze też zwiększyć dla naszego miejskiego obszaru funkcjonalnego.
Bo prawda jest taka, że na przykład Gorzów, który powiększył się o Kostrzyn, powiększył się o Strzelce Krajeńskie, czyli dwa razy więcej jest osób w MOF-ie gorzowskim niż było w poprzedniej perspektywie finansowej, ale perspektywa jest taka, że pieniędzy będzie tyle samo. Także inwestycje muszą być już zupełnie innego typu.
No tak, no dodatkowo doszły jeszcze trzy MOF-y, tak? Bo naprawdę wcześniej były dwa, tak? W Lubuskiem. Teraz mówimy o pięciu MOF-ach, także ta
są
perspektywa...
Są jeszcze zrzeszenia gmin, także... No...
Dodatkowo inny instrument poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi, więc na pewno tych pieniędzy nie będzie tak dużo, jak było w poprzedniej perspektywie finansowej przeznaczonych dla MOF-ów. My liczymy, że będzie to chociaż kwota zbliżona, żeby na tych przeznaczona dla naszych mieszkańców, bo tak naprawdę ta infrastruktura, w którą chcemy inwestować, czy te usługi społeczne, o których mówił Tomek, czy no te działania, które mamy planowane i czy które wynikną z naszej strategii dla MOF-u, to przede wszystkim są działania dla mieszkańców naszych gmin w powiązaniu z tym, że mieszkańcy Sulęcina będą mogli korzystać z infrastruktury, którą wybuduje pan burmistrz Międzyrzecza czy Świebodzina i odwrotnie mieszkańcy Międzyrzecza i Świebodzina skorzystają z tej infrastruktury w Sulęcinie wybudowanej, bo tak naprawdę na tym nam zależy, na tym, żebyśmy się jeszcze bardziej powiązali i żeby ta wymiana między naszymi mieszkańcami była naturalna. I żebyśmy korzystali z potencjału naszych miejscowości, ale tak naprawdę wspólnie, z trzech miejscowości ten potencjał wyciągać, żeby to był zysk dla nas wszystkich. Nie jest to łatwe. My jesteśmy na etapie opracowania strategii i wdrożenia tej strategii, tych działań, które chcemy zrobić. Na pewno problem będzie taki, że każdy będzie próbował trochę ciągnąć do siebie, ale też musimy znaleźć ten złoty środek, żeby każdy miał z tego jak najwięcej korzyści. A przede wszystkim nasi mieszkańcy.
Panie burmistrzu, Tomasz Szylicki.
No te 300 euro per capita, o których mówił Darek, to jest takie marzenie i o to na pewno wszystkie MOF-y i ZIT-y będą walczyć. To jest dużo pieniędzy, bo w przypadku Świebodzina to byłoby w przeliczeniu na złotówki po dzisiejszym kursie no grubo ponad 30 milionów złotych, więc takie środki, które pozwalają bardzo bezpiecznie planować pewne strategiczne inwestycje na przyszłość. No ale to jest pewien proces negocjacyjny. Ja, pomimo że jestem stosunkowo młodą osobą, to pamiętam jeszcze, jakie emocje wywoływały nasze negocjacje akcesyjne do Unii Europejskiej, jakie tam padały zdecydowane hasła ze strony pewnych polityków. Więc ten proces samych negocjacji jest bardzo często dosyć burzliwy, padają doniosłe słowa, ale myślę, że przede wszystkim każdej ze stron tych negocjacji zależy na tym, żeby województwo i jego mniejsze części rozwijały się jak najprężniej. Ja jestem pewien, że dzięki tym pieniądzom będziemy mogli osiągnąć taki bardzo mocny efekt synergii i te potencjały, które są w naszych gminach, one nie będą się dodawać, one będą się mnożyć, bo razem naprawdę możemy więcej. Dlatego czekamy z niecierpliwością, aż zakończy się proces konsultacyjny, bo Urząd Marszałkowski teraz konsultuje pewne rozwiązania na poziomie województwa, przedsiębiorców, niedługo też mieszkańców. My bierzemy w tym aktywny udział i liczymy, że uda się wynegocjować jak najwięcej. Tak jak mówię, te 300 euro na osobę to byłby, myślę, ogromny sukces i to byłyby takie pieniądze, z których bylibyśmy wszyscy bardzo zadowoleni.
Ale jako ten środek województwa czuliście się do tej pory pomijani w jakiś sposób? Ja nie chcę używać dużych słów i tutaj wprowadzać jakichś konfliktów między urzędy, między samorządowców, ale no, skoro upomnieliście się o swoje miejsce w województwie, bo do tej pory mówimy o tym subregionie gorzowskim, subregionie zielonogórskim, jak patrzymy w te statystyki GUS-owskie i tak dalej, ale patrząc na województwo, no to mamy północ, południe, no i jest środek, tak? No i mamy tą autostradę, mamy to S3 i rzeczywiście nawet zdaje się, jak planowano taki port przeładunkowy na rzekach, no to są dwie lokalizacje. To są albo właśnie środek województwa, albo Gorzów lub Kostrzyn. Więc to też świadczy o potencjale tej części regionu. Czuliście się pomijani?
Ja nie chciałbym się wypowiadać na temat tego, czy czułem się pomijany, bo ja tak naprawdę w samorządzie jestem dopiero od 3 lat. Myślę, że pewne rzeczy, które wydarzyły się w ostatniej perspektywie unijnej, można było rozwiązać lepiej, ale tutaj na poziomie przede wszystkim gmin, bo ja wiem, że był plan, żeby stworzyć taki jeszcze jeden ZIT w centrum województwa. Wszystkie tematy były tak naprawdę pomiędzy burmistrzami dogadane i z jakichś dziwnych i niezrozumiałych powodów mój poprzednik się z tego projektu wycofał. Ja nie będę teraz tego oceniał z perspektywy ciepłego fotela, bo to nie o to chodzi. Natomiast czego mnie też życie nauczyło, to jak umiesz liczyć, to licz na siebie. My i każdy z nas, myślę, próbuje wykonywać swoją pracę jak najlepiej potrafi. Wkładamy w naszą robotę całe nasze serce, ale zdajemy sobie sprawę, że bez pomocy tak Urzędu Marszałkowskiego, ale również Urzędu Wojewódzkiego, bo na te środki centralne my też przecież liczymy. Taki intensywny, przyspieszony rozwój nie będzie możliwy. Dlatego bardzo liczymy na te środki, bardzo liczymy na zrozumienie i my widzimy, że to zrozumienie jest. To nie jest tak, że Urząd Marszałkowski odcina się od tych naszych postulatów. Natomiast, no, jak każdy, będziemy o tą swoją pozycję walczyć, bo chętnych do zjedzenia tortu jest dużo, a ten tort jest jednak mimo wszystko ograniczony.
Dariusz Eichhardt.
Jeżeli chodzi o ZIT-y, to tutaj Tomek ma rację w tej kwestii, że te rozmowy odnośnie ZIT-ów, czy miejskich obszarów funkcjonalnych, czy kooperacji były już prowadzone wcześniej. Niestety nie udało nam się znaleźć wspólnego stanowiska z poprzednikami i no, nie został utworzony ten ZIT i nie mogliśmy realizować tego w centrum województwa. Natomiast czy my traciliśmy? No oczywiście staraliśmy się pozyskać pieniądze z różnych źródeł, musieliśmy o nie walczyć i konkurencja była dość duża. Natomiast jeżeli tutaj stworzyliśmy miejski obszar funkcjonalny, to tylko po to, żeby mieć gwarantowane te środki do 2027 roku i żebyśmy mogli normalnie zaplanować rozwój tych obszarów, czyli tych trzech gmin i żebyśmy nie robili dokumentacji po to tylko, czy się uda, czy nie uda, bo to zawsze trzeba było wydać pieniądze na przygotowanie projektu, dokumentów, złożyć wniosek i w konkursie nie zawsze udawało się te pieniądze pozyskać. Tutaj natomiast one jakby będą dedykowane. Oczywiście też trzeba przejść całą procedurę. Natomiast cieszą mnie dwie rzeczy. Pierwsza sprawa jest taka, że będziemy w regionalnym programie operacyjnym mieli dedykowane dla naszego miejskiego obszaru funkcjonalnego środki. Czy one będą na poziomie 300 euro, czy na poziomie 200 euro per capita, to też nas będzie cieszyło. Wiadomo, że im więcej, tym lepiej, tak? 300 to jest takie marzenie, które mam nadzieję, że się uda nam spełnić. Jeżeli będzie to trochę mniej, też będziemy zadowoleni. Może nie tak bardzo, jak przy tej kwocie maksymalnej. Natomiast to oczywiście, tak jak pan redaktor zapewne wie, to także miejskie obszary funkcjonalne są wpisane i w programie odbudowy, i w wielu innych dokumentach programowych na szczeblu krajowym, czyli z punktu widzenia nie tylko regionalnego programu operacyjnego, te MOF-y mają dosyć mocne wsparcie w różnego rodzaju dokumentach na poziomie już rządowym. I w tym momencie tam też będziemy mogli starać się i pozyskiwać dodatkowo pieniądze dzięki temu, że zawiązaliśmy partnerstwo i potrafimy razem wspólnie tutaj działać dla dobra tego centrum województwa. No,
nie tylko w Unii Europejskiej trzeba udowodnić pewne plany i cele, do których się dąży, żeby otrzymać pieniądze także, a może przede wszystkim w Warszawie. To o tych celach może teraz, bo rozmawiamy o 300 euro na mieszkańca. Super, ale na co się to przełoży? Bo na przykład MOW Gorzowski to mówi, że trochę infrastrukturę poprawił, ale teraz wejdzie może w komunikację między tymi ośrodkami, tak? A na co panowie byście postawili w tej perspektywie, która przed wami?
Znaczy przede wszystkim komunikacja pomiędzy naszymi miastami na pewno powinna być poprawiona i wzmocniona. Natomiast no, myślę, że tutaj jeszcze musimy mówić o wzmocnieniu infrastruktury, ponieważ no, my nie mieliśmy MOF-u, tak jak Gorzów wcześniej, tak, czy Zielona Góra. I tutaj jednak dużo dzięki temu mogło się zmienić. My liczymy, że te zmiany w tej infrastrukturze naszej, wewnętrznej, w poszczególnych miejscowościach i na terenie całego obszaru funkcjonalnego zostanie zrealizowane. Czyli no, wiadomo, że każdy ma podobne problemy, czyli musimy jakby wzmacniać potencjał miejski, żeby szykować tereny prorozwojowe, czyli dla budownictwa, dla mieszkalnictwa, dla gospodarki, czyli uzbrajać kolejne tereny pod strefy przemysłowe, przygotowywać kolejne tereny pod osiedla wielo- czy jednorodzinne, ale także przygotować tą infrastrukturę społeczną, czyli wzmacniać jeszcze ten potencjał, żeby mieszkańcom chciało się i lepiej się mieszkało w Sulęcinie, Międzyrzeczu i Świebodzinie. Czyli to są te rzeczy, których nam brakowało, czy o które musieliśmy bardzo ciężko walczyć i nie zawsze się udawało nam uzyskać tyle środków, na ile były nasze potrzeby. Tutaj, w nowej perspektywie, jeżeli już będziemy wiedzieć, tak jak pan burmistrz mówi, to jest około 30, u mnie to około 20 milionów, to ja będę na pewno wiedział, co z tych pieniędzy, w jaki sposób rozplanować, żeby nie zamknąć się w rozwoju, tylko otworzyć się na rozwój jeszcze bardziej.
Tomasz Ilicki.
No tak, ja się w pełni zgadzam z Darkiem w tej kwestii, że w naszych gminach, tych gminach miast średnich, dalej przed nami ogromne wyzwania infrastrukturalne. U nas dalej czasami kuleje kanalizacja burzowa, u nas czasami dalej kuleją drogi, a nawet bardzo często kuleją drogi. U nas czasami kuleje infrastruktura dla rodzin, taka wypoczynkowa, rekreacyjna. To wszystko musi być wykonane, jeżeli te miasta mają rozwijać się zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Bo ja generalnie uważam, że województwo lubuskie jest dosyć nietypowym województwem w skali kraju. Ponieważ my nie mamy silnego ośrodka metropolitarnego o takim dominującym charakterze. U nas jest raczej duopol dwóch trochę większych miast średnich, bo tak trzeba otwarcie powiedzieć, oczywiście. Gorzowa i Zielonej Góry.
Poza sporem.
A poza tym duża ilość mniejszych miast średnich rozsianych po terenie województwa lubuskiego. I ja uważam, że to jest wbrew pozorom nasza ogromna siła, bo my możemy zachęcić mieszkańca takiego ogromnego miasta właśnie o charakterze metropolitarnym tym, że jednocześnie zapewniamy dobre warunki pracy, zapewniamy godne warunki mieszkaniowe, bliskość infrastruktury społecznej, szkół, przedszkoli, żłobków, ale jednocześnie bezpośredni kontakt z naturą. I to jest nasza przewaga konkurencyjna i my tę przewagę konkurencyjną chcemy eksponować, ale żeby to wszystko zrobić, to podstawą jest zawsze infrastruktura, bo od tego się wszystko zaczyna i na tym się wszystko buduje. I myślę, że na tym się będziemy chcieli przede wszystkim skupiać.
To co teraz, jeśli chodzi o negocjacje, kiedy możemy usłyszeć jakieś szczegóły, jak panowie myślicie, jak to będzie teraz się odbywało?
No ja myślę, że do końca tego roku kalendarzowego powinny, a w zasadzie muszą już być jakieś konkrety, no bo my też z niecierpliwością czekamy, aż te środki zostaną uruchomione. No przecież każdy z nas planuje coś w swoim budżecie. Każdy z nas chciałby już te środki zacząć w pewien sposób konsumować. My mamy już gotowe projekty, które moglibyśmy realizować z tych pieniędzy. Więc dla nas powiedzenie czas to pieniądz faktycznie ma wymiar bardzo, bardzo namacalny.
Dokładnie tak to wygląda. Ja myślę, że no ten rok jest takim rokiem, gdzie obecnie rozpoczęły się konsultacje związane z nowym programem. Tak, czyli odbywa się cykl spotkań, w których też będziemy chcieli uczestniczyć i też będziemy chcieli się odnieść do tego, jak ten program będzie budowany. Miejmy nadzieję, że do końca roku uda się to wszystko pozamykać. Komisja Unijna zatwierdzi program lubuskiego taki, że będzie też korzystny dla naszego miejskiego obszaru funkcjonalnego i że w następnym roku będziemy mogli rozpocząć już proces aplikowania o te pieniądze i realizacji zadań, które mamy zaplanowane. No takich zadań mamy dużo. No, ja tak powiem choćby o jednym, bo cały czas na przykład dla rozwoju Sulęcina problemem jest budowa drugiej stacji uzdatniania wody i tak naprawdę drugiego wodociągu, czyli Sulęcin już można powiedzieć dzieli się na Sulęcin lewo i prawobrzeżne wzdłuż rzeki Postomi i tak naprawdę Sulęcin lewobrzeżny już musimy tak naprawdę zasilać nowym źródłem, ponieważ nie mamy możliwości rozbudowy po drugiej stronie rzeki miasta. Jeżeli nie wybudujemy nowego akweduktu czy nowego wodociągu, nowych studni, to tak naprawdę jesteśmy zablokowani. Dzisiaj potencjał tamtej części jest bardzo duży. Mieszkańcy chcieliby się rozwijać, a nie mamy możliwości jakby prorozwojowej. Stąd mówię, czekamy z niecierpliwością, ponieważ to nie tylko oczekiwania burmistrza, ale przede wszystkim naszych mieszkańców.
No właśnie, zwracam się teraz do słuchaczy, że o tym mówimy, o takich konkretach i inwestycjach ważnych właśnie dla państwa. A propos konkretów, bo ja o tym mówiłem dzisiaj w rozmowie porannej, ale zapytam też panów, bo to też panów dotyczy jako burmistrzów, bo ta część podatkowa Polskiego Ładu została przyjęta. Część samorządowców obawia się utraty w PIT-cie, jeśli chodzi o na przykład podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy. Ministerstwo mówi, że absolutnie żadnej utraty nie będzie. Czy panowie też mają obawy, czy raczej patrząc na tę perspektywę, która przed wami i no też patrząc na dochody samorządów, które wzrastały w ostatnich latach, bo spojrzeć nawet w dane, to wzrastały i tutaj nie ma co dyskutować. Czy macie obawy, Tomasz Sielicki?
Czy ja myślę, że tu nawet nie trzeba mówić o obawach, to raczej trzeba mówić o pewnych faktach, ponieważ z dokumentów, które zostały przekazane na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, chociażby jeżeli chodzi o Świebodzin, widać, że prognozowany udział w PIT-cie to jest spadek o około 3 miliony złotych, z 32 milionów z groszem do 29. Jest prognozowany niewielki wzrost na CIT-cie. Na szczęście jest subwencja, powiedzmy, rekompensująca, tak, która w prognozie ma wynosić dla Świebodzina ponad 5 milionów złotych, w związku z czym...
Dwa na plusie.
Generalnie dwa na plusie, tak? Ja powiem w ten sposób. Na razie ta subwencja jest przewidziana na rok 2021-2022.
To jest w skali kraju 8 miliardów. Tak?
Dokładnie. W skali kraju to są duże pieniądze. Natomiast mnie martwi, co dalej, jeżeli tej subwencji nie będzie w latach kolejnych. Ja mam nadzieję, że zostanie utrzymana i wtedy to tempo rozwojowe na pewno nie spadnie. Jeżeli tak będzie, to ja będę bardzo zadowolony. Chciałbym mieć natomiast pewne gwarancje już, że faktycznie to się wydarzy, bo wtedy ja spokojnie mogę myśleć o przyszłości.
Ja sprawdziłem dochody, jeśli chodzi o Sulęcin i Świebodzin. Jeśli chodzi o Świebodzin, to rzeczywiście za 2020 31 milionów z PIT-u. Bo tak to było. Tu w przypadku Sulęcina to jest około 20?
No niecałe 20.
Niecałe 20. Tak jest. Rzeczywiście ministerstwo, a propos właśnie tej podatkowej części Polskiego Ładu, prognozuje, że na początek będą niewielkie spadki, ale później będzie to jakoś rekompensowane i te 8 miliardów w pierwszym roku, ministerstwo mówi, że w kolejnych też będzie. Ale ja spojrzałem na różne zestawienia i różne opinie, na przykład Związku Powiatów Polskich, i tam opisując ten mechanizm, te zmiany, ja zacytuję panom, bo to jest ciekawe, zdanie z oświadczenia, które wyraża obawę związku części samorządowców przed Polskim Ładem, że w dłuższej perspektywie czasu zmiany prowadzące do względnej poprawy sytuacji jednostek słabszych kosztem jednostek silniejszych.
Panie redaktorze, ja powiem
tak. Czy tu się nie toczy jakaś dyskusja i walka o to, żeby wzmocnić tę nogę, która jest słabsza, kosztem tej silniejszej?
Panie redaktorze, ja już trochę w tym samorządzie jestem, bo to będzie już koło ponad 15 lat. Tak naprawdę przeżyłem trochę tych reform finansów publicznych, trochę zmian podatkowych i zawsze mam obawy. Nie zawsze one nam szkodziły, nieraz nam pomagały, nieraz wzmacniały tych słabszych, nieraz wzmacniały tych mocniejszych. Różnie to bywało. Myślę, że tutaj nie jest nic nowego, że każdy, kto nie jest pewien, jak będzie sytuacja wyglądała w 2023 na przykład roku, to te obawy ma. Obecnie, jeżeli chodzi o ten rok 2022, to ta sytuacja powinna być stabilna, tak? Dzięki właśnie subwencji rozwojowej, dzięki temu, że to wsparcie akurat jeszcze w tym roku w zwiększeniu subwencji ogólnej będzie, że będziemy mieli tych pieniędzy trochę więcej. Natomiast no zawsze jest to pytanie, co dalej, nie? Bo tu, jeżeli ta sytuacja się dalej będzie jakby klarowała na tej zasadzie, że rząd podzieli się z nami częścią dodatkowych dochodów, no załóżmy z VAT-u czy z innych źródeł, tak? Które gdzieś tam będą przewidywane, to jak najbardziej ta sytuacja będzie dla nas stabilizacyjna, czy poprawiająca sytuację. Natomiast jeżeli subwencja rozwojowa przestanie płynąć, to tak naprawdę będziemy stratni o te dodatkowe środki. Natomiast wiadomo, że no mówimy też o pewnym potencjale, który chcemy rozbudowywać dzięki miejskiemu obszarowi funkcjonalnym. To, o czym dzisiaj mówimy. Jeżeli te wszystkie założenia, które mamy, uda nam się zrealizować, to my też będziemy kreatorami zwiększenia wpływu na nasze budżety, tak? Bo jakby to musimy też patrzeć na to, że te pieniądze, które popłyną do nas jako dodatkowe środki, mają nie tylko działać na to, żebyśmy zwiększali koszty funkcjonowania naszych miejscowości, ale przede wszystkim, żebyśmy szukali też takich rozwiązań, które spowodują, że tych pieniędzy z podatków i opłat lokalnych będzie wpływało do naszego budżetu więcej. My naprawdę byśmy woleli sami kreować tą politykę finansową. Jeżeli by nam się udało tak zrobić, to wtedy te ruchy podatkowe już na szczeblu krajowym nie będą miały takiego wpływu na budżety samorządów, jak mają teraz, bo co mamy się oszukiwać, jeżeli udział w PIT-cie i w CIT-cie w naszych budżetach to jest około 1/3 dochodów takich czystych, tak? Później mamy dochody z podatku od nieruchomości, subwencje, które dodatkowo dochodzą. No i tak naprawdę jest to dosyć istotny zastrzyk budżetowy. Gdyby to się przekładało w trochę innej formie, udało nam się to tak realizować, jak, nie wiem, no w takich miejscowościach jak Tarnowo Podgórne, tak, gdzie tam podatek od osób fizycznych jest mniejszy od podatku od nieruchomości, to wiadomo, że to też inaczej można kreować całkiem politykę pieniądza w samorządzie.
Jeśli chodzi o wpływy z PIT-u, to ministerstwo podało, że w tym roku wyniesie, jeśli chodzi o udział gmin, 38,23% i to będzie o 0,07 punktu procentowego więcej niż w 2020 roku. To jest mało w procentach, dużo pewnie w liczbach, ale tak na koniec, bo powoli będziemy musieli już kończyć naszą rozmowę, to ja tylko dodam, że zerknąłem do tych statystyk i na przykład na 2021 rok samorządy zaplanowały dochody z PIT-u, CIT-u i subwencji ogólnej na poziomie około 137 miliardów. Tymczasem życie pokazało, że będzie na szczęście trochę więcej, bo jest 145 miliardów, czyli 8 miliardów więcej. Więc miejmy nadzieję, że w przyszłym roku panowie założycie jakąś tam sumę, a będzie ona większa. Co ciekawe, od 2015 roku, porównując lata 2020-2015, to dochody samorządów z PIT-u i CIT-u wzrosły z PIT-u 17 miliardów, z CIT-u 4 miliardy 200 milionów, czyli no, na szczęście idzie to do przodu.
To zawsze będzie tak, że dochody samorządu podążają za generalnym trendem gospodarczym kraju.
Tak, tak się jeżeli, rozwija, to się
jeżeli
rozwija.
Państwo i gospodarka krajowa się rozwija, to i nasze dochody rosną, no bo to jest oparte na pewnej procentowej relacji i to jest zrozumiałe samo przez się. Tak się dobrze złożyło, że w tych ostatnich, powiedzmy, 5-6 latach ten rozwój gospodarczy naprawdę przyspieszył i to nas oczywiście bardzo, bardzo cieszy, bo to się przekłada na realne cyferki na naszych kontach gminnych i na naszych gminnych inwestycjach, przedsięwzięciach, założeniach. Natomiast ja chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co powiedział przed chwilą Darek. My jako samorządowcy chcielibyśmy przede wszystkim budować swoją niezależność finansową, która uchroni nas od pewnych wahań koniunkturalnych na poziomie krajowym. Tak, tak? I stąd nasze dążenia, żeby rozwijać te lokalne gospodarki, żeby
na dobrej drodze, bo macie...
Żeby przyciągać właśnie nowych inwestorów i tym samym zwiększać dochody podatkowe z podatku od nieruchomości. Przede wszystkim od osób prawnych, bo to jest...
Ale również wzmacniać potencjał naszych przedsiębiorców lokalnych, żeby oni się rozwijali i tworzyli to stabilizację naszą.
Ale dokładnie. Ja mam to szczęście, że jestem w mieście, na które przyszła moda i ja nie ukrywam, że ja mam ambicje, żeby być lubuskim Tarnowem Podgórnym i to jest mój cel i moje marzenie. Natomiast cieszy, że poza tym, że mamy nowych inwestorów, że pojawiają się nowe podmioty gospodarcze, to widzimy trend rozwojowy wśród tych, którzy są z nami od dawna i to jest bardzo cenne, bo to oni od lat budują nasz kapitał społeczny, gospodarczy i za to chylę przed nimi czoła, bo włożyli kawał ciężkiej pracy, żeby Świebodzin był w tym miejscu, w którym jest i miał szansę być w miejscu, w którym, mam nadzieję, będzie za kilka lat.
No to ja panom życzę tego, żebyście osiągnęli co... Bo jak panom życzę, to i życzę mieszkańcom, tak? A od tego jest ten program Samorządne Lubuskie, żebyśmy pokazywali mieszkańcom poszczególnych rejonów województwa lubuskiego, co robią ich burmistrzowie, wójtowie, ich przedstawiciele w samorządach. Także no, czekamy na konkrety, na pewno będziemy o tym mówić i będziemy spotykać się jeszcze na naszej antenie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Burmistrz Sulęcina Dariusz Eichardt.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję radiosłuchaczom.
I burmistrz Świebodzina Tomasz Sielicki.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Telefonicznie mieliśmy pana Remigiusza Lorenca, burmistrza Międzyrzecza, ale on wciągnęła go Warszawa, także...
Dziękujemy w imieniu Remigiusza Lorenca.
Ja nazywam się Marcin Sasin, państwu dziękuję za uwagę, kłaniam się, do usłyszenia.
Samorządne Lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13. Samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.